To już ostatnie kazanie z cyklu Służba Zdrowia. Czy uzdrowiło naszą służbę zdrowia? Tego nie wiem. Ale wierzę, że pomogło nam zrozumieć jeszcze lepiej, co biblijne uzdrowienie znaczy. Wierzę, że przez ten czas, który tutaj razem spędziliśmy, być może usłyszałeś słowa z Biblii, które cię pokrzepiły. Być może usłyszałaś słowa, które postawiły cię do pionu, które zachęciły, które zainspirowały, a może takie, które w jakiś sposób skorygowały. To wszystko są charakterystyczne rzeczy dla Bożego Słowa, kiedy ono jest otwierane, czytane, studiowane, kiedy dociera do naszych serc, do naszych umysłów, przemienia nasze życie. Dlatego nazywamy je żywym, bo wciąż ma moc zmieniania życia człowieka. Mam nadzieję, że po całym tym cyklu jesteśmy bliżej Pana Jezusa, że znamy Go lepiej, że wiemy, co dla nas przygotował, że lepiej rozumiemy naszą rolę tutaj na ziemi i lepiej rozumiemy zarówno naszą grzeszność, jak i Jego moc do uzdrowienia. Co ona znaczy, kiedy przychodzi, jak przychodzi. Że mogliśmy się nauczyć o tym, że Bóg chce uzdrawiać i uzdrawia, że uzdrawia w swoim czasie i że wciąż ma moc to robić. A jednocześnie nauczyliśmy się o tym, że czasami to właśnie nasze chcenie i nasze wyobrażenie o tym, co On powinien zrobić, przeszkadza nam w tym, żeby zrozumieć, co rzeczywiście jest Jego planem i co naprawdę przynosi Mu chwałę. A dzisiaj, kiedy jesteśmy po raz ostatni studiując ten temat, dobrze powinny wybrzmieć te słowa. Jeśli ktoś z was choruje, niech wezwie starszych Kościoła. Niech się modlą nad nim, namaszczając go oliwą w imię Pana. Modlitwa zanoszona z wiarą będzie dla chorego zbawienna i Pan go podźwignie. A jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie więc grzechy swoje jedni drugim i módlcie się nawzajem za siebie, abyście zostali uzdrowieni. Wielką bowiem moc posiada gorliwa modlitwa człowieka sprawiedliwego. Jakże mielibyśmy po takiej zachęcie nie próbować i nie chcieć i nie zastanawiać się, w jaki sposób możemy się modlić o siebie nawzajem. Bo ewidentnie właśnie to jest zachętą do tego, abyśmy modlili się o siebie nawzajem. Niech cię nie zwiedzie kwestia tego, że jest napisane, że poproś starszych i niech przyjdą, niech się pomodlą o ciebie. Owszem, absolutnie, to jest też rola starszyzny, nawet naszej, w Rada Kościoła, z radością, jeżeli ktoś tylko zawołał modlitwę, to jest też nasze zadanie i ludzi, którzy do tego się zdecydowali, ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy Bożym kapłaństwem. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, jeżeli Chrystus przemienił twoje życie, jeżeli jesteś częścią wspólnoty Kościoła Jezusa Chrystusa, to też masz prawo, przywilej, a nawet jesteś zachęcony, powiedziałbym wręcz obowiązek modlitwy o swoich przyjaciół, bliskich i tych, którzy potrzebują, także w kwestii uzdrowienia. Zatem, drogi Kościele, chcemy się modlić o siebie nawzajem. Chcemy się modlić z wytrwałością. Chcemy modlić się tak, jak Pan Bóg nas do tego zachęca. Chcemy modlić się z wiarą i z przekonaniem, że ta modlitwa może podnieść chorego. Czy zawsze z jego łóżka? Nie wiem. Ale z pewnością podnieść chociażby na duchu, prawdziwie na duchu. Czy taka modlitwa ma moc uzdrowienia? Zdecydowanie. Jeżeli Pan Bóg w tym momencie taki ma plan dla chorego i tego, który tego uzdrowienia potrzebuje, bez wątpienia. Czy jest to wiatr w żagle dla niego, kiedy słyszy całą wspólnotę, kiedy jest razem z Nim i kiedy rozumie, że nie jest sam, że jest nas więcej, że możemy się modlić, wspierać, błogosławić? Absolutnie tak. Miałem okazję trzymać w ręku takie podręczniki do modlitwy o uzdrowienie. Różne książki, różne, powiedziałbym nawet, broszurki. Coś, co miało pomóc ludziom, którzy chcą modlić się o uzdrowienie i ma pomóc, żeby robili to prawidłowo. I istotnie, kiedy myślimy w ogóle o modlitwie o drugiego człowieka, jest prawdopodobnie parę zasad, a może nawet więcej, których warto by było przestrzegać. Łącznie na przykład z tym, że Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi, żeby pochopnie i za szybko rąk na nikogo nie nakładać. Jest tych zasad biblijnych troszeczkę więcej. I kiedy podchodzimy do innej osoby, żeby się modlić, warto, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób powinniśmy to zrobić, tak żeby jej nie zrazić, nie urazić, zachęcić, tak żebyśmy to nie byli my, ale żeby zobaczyła w nas Chrystusa, tak żeby wypowiadać słowa, które mają zmotywować, które mają zbudować, które są biblijne, a nie które są naszym pomysłem na jej życie. Na pewno jest wiele wskazówek, które mogą nam pomóc, żeby kiedy mamy się modlić o osobę, która być może nawet nie zna Chrystusa, a my chcemy pomodlić się o nią i razem z nią, żeby wytłumaczyć, co będzie się działo i dlaczego się będzie działo i jak się będzie działo i co i w co wierzymy i w co wierzymy, że Pan Jezus może dla niej zrobić. Z pewnością nie chcemy nikogo odstraszyć w takim momencie, a musimy mieć świadomość, że ktoś w takiej sytuacji, kiedy potrzebuje modlitwy, jest wrażliwy. Jest wrażliwy na wszystko, co zobaczy, co usłyszy, także na każdy dotyk, sposób. Więc to jest oczywiście wskazane. Czy Boże Słowo dużo na ten temat mówi? Czy Boże Słowo dużo mówi na temat technik, sposobów? Czy Boże Słowo dużo mówi na temat tego, co może rzeczywiście ci przeszkodzić, co może być przeszkodą w uzdrowieniu, w modlitwie i w ogóle? Zastanawiam się nad tym. Często, kiedy czytam Boże Słowo, widzę Pana Jezusa, który uzdrawia innych. I odbywa się to w najróżniejszych konfiguracjach, w najróżniejszy sposób, przy najróżniejszych słowach i przy najróżniejszych metodach. Od nakładania błota na oczy poprzez uzdrawianie, że idź, wiara cię uzdrowiła, twoja córka jest zdrowa. Wracaj do domu, wszystko gra. Jest bardzo, bardzo wiele sytuacji i sposobów, w jaki Pan Jezus rzeczywiście dotyka ludzi i z nimi rozmawia. Niektórzy go zaczepiają, łapią go za kraniec szaty, a on idzie tak, jakby w zasadzie wcale nie miał zamiaru się przy nich zatrzymać, a z drugiej strony czeka na tych, którzy stoją w kolejce do uzdrowienia, jednocześnie wysyłając swoich apostołów, mówiąc, słuchajcie, spędziliśmy tu cały dzień, idźcie odpocząć, ja zostanę i dalej będę uzdrawiał tych ludzi, którzy czekają w kolejce. Z kolei, kiedy Piotr mu to samo proponuje, jest taki moment, w którym Pan Jezus mówi, nie, dzisiaj do tych ludzi nie idziemy, idziemy w zupełnie inną stronę, bo ojciec powiedział mi, że właśnie tak sytuacja ma wyglądać. Kiedy czytamy o uzdrowieniach, których dokonują apostołowie, moglibyśmy się zdziwić, ale chusteczka jednego albo cień drugiego też uzdrawiają ludzi. Niektórych oni dotykają, do niektórych mówią, do niektórych nie. Niektórych po prostu podnoszą, wskrzeszając, nawet nie wypowiadając słów modlitwy, a niektórymi się modlą i to nie pojedynczo. Metod i sposobów jest całe mnóstwo i nie wiem, czy możemy zero-jedynkowo przełożyć je dzisiaj do naszej sytuacji. Zatem, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o technikach, sposobach, przeszkodach w uzdrowieniu, prawdopodobnie każdy z nas mógłby mieć różne propozycje, różne założenia. Czy zawsze byłyby właściwe? Tego nie wiem. Czy kiedy modlimy się o drugiego człowieka, rzeczywiście musimy być przeszkoleni, przetrenowani? Czy modlitwa częściej sprawia, że stajemy się jej mistrzami? No bo w końcu trening czyni mistrza. Zatem, jeżeli będziesz się modlił dużo i często, na przykład właśnie o uzdrowienie innych ludzi, to prawdopodobnie co? Nauczysz się czegoś? Nauczysz się lepszej techniki? Będziesz miał więcej mocy? Aczkolwiek, z drugiej strony, czy będziesz lepiej rozumiał to, co się dzieje? Myślę, że też. W jednym z rozdziałów Dziejów Apostolskich, a to 8 rozdział, spotykamy się z sytuacją, która może nie bezpośrednio mówi o cudach i uzdrowieniu i znakach, które Pan Bóg dokonuje pomiędzy nami, ale dzisiaj nam się przyda. 8 rozdział Dziejów Apostolskich od 4 do 25 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam, macie to w swoich witakach na krzesłach. Ci, którzy się rozproszyli w różnych miejscach, głosili Ewangelię. Filip udał się do Samarii i jej mieszkańcom mówił o Chrystusie. Tłumy gromadziły się wokół Niego i słuchały Go z uwagą, ponieważ widziały znaki, które czynił. Bo z wielu opętanych wychodziły z krzykiem duchy nieczyste. Wielu też ludzi sparaliżowanych i kalekich zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Od dawna mieszkał tam człowiek o imieniu Szymon. Zajmował się magią i wprawiał w zdumienie mieszkańców Samarii. Podawał się za kogoś niezwykłego. Poważali go wszyscy, zarówno młodzi, jak i starzy. Mówili, że w tym człowieku objawia się wielka Boża moc. Garnęli się do niego, bo już od dłuższego czasu zadziwiał ich magicznymi sztuczkami. Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który głosił Ewangelię o Królestwie Bożym i imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest. Uwierzył nawet sam Szymon i przyjął chrzest. Nie odstępował od Filipa i dziwił się cudom i znakom, jakich ten dokonywał. Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się o tym, że mieszkańcy Samarii przyjęli Boże Słowo. Wysłali więc do nich Piotra i Jana. A oni przyszli i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Nakładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon zobaczył, że przez nałożenie rąk apostołowie udzielają Ducha Świętego, przyniósł pieniądze i poprosił: dajcie i mnie taką moc, abym nakładając ręce rozdzielał wszystkim Ducha Świętego. A Piotr odpowiedział: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą. Sądziłeś, że można kupić Boży dar? Nie będziesz miał nic wspólnego z tym dziełem, gdyż nie jesteś uczciwy wobec Boga. Odwróć się od grzechu i proś Pana, a może ci przebaczy twoje pragnienie. Widzę bowiem, że jesteś bardzo zły i trwasz w więzach nieuczciwości. Wtedy Szymon zaczął prosić: błagajcie za mną Pana, aby nie spotkało mnie to, o czym mówiliście. Kiedy dali świadectwo i powiedzieli słowo Pana, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy i w wielu miejscowościach samarytańskich głosili Ewangelię. Dobrze by było zrozumieć, co tak naprawdę się właśnie tam wydarzyło, jeżeli chodzi o kontekst tego fragmentu, w którym czytamy. Oto właśnie przed chwilą ukamienowano Szczepana, jednego z tych, którzy głosili Ewangelię w tamtym czasie w Jerozolimie, w Judei. To spowodowało też całą falę prześladowań, w których apostoł Paweł, jeszcze wtedy po prostu Szaweł, również uczestniczył, a których nawet był prowodyrem i który je prowadził. To sprawiło, że chrześcijanie, uciekając przed tymi prześladowaniami, rozproszyli się po różnych miejscach. Jedną z takich osób, która gdzieś poszła dalej mówić Ewangelię, był właśnie Filip, który niedawno został mianowany diakonem, czyli człowiekiem, który miał usługiwać w lokalnej wspólnocie, podczas kiedy apostołowie musieli głosić słowo, idąc w różne miejsca, jak najdalej na koniec świata, mieli świadomość, że potrzebni są ludzie, którzy tutaj na miejscu będą się opiekowali lokalną wspólnotą. I tak właśnie Filip trafił do Samarii, co też jest ciekawe, bo Samarytanie nie byli w poważaniu u Żydów, tych prawilnych Żydów tam w Judei, a nawet w zasadzie się bardzo nie lubili. Co tylko świadczy o tym, że Filip doskonale rozumiał posłannictwo, które zostawił im Pan Jezus, żeby szli i do Judei, i do Samarii, i na krańce świata. Spotykamy tam też Szymona. Zanim to się dzieje, widzimy Filipa, który mówi Ewangelię, a głoszeniu tej Ewangelii, głoszeniu Ewangelii o Jezusie Chrystusie, o Jego krzyżu i zmartwychwstaniu towarzyszą najróżniejsze znaki. Najróżniejsze znaki, chociażby uzdrowienia, chociażby ludzie, którzy są opętani, demony z krzykiem wręcz uciekają. Wielu sparaliżowanych, kalekich zostało uzdrowionych do tego stopnia, że zapanowała nawet radość w tym mieście. Ale za chwilę poznajemy, i z tym do tego już jesteśmy przyzwyczajeni, i Pan Jezus, i apostołowie, ten pierwszy Kościół, to było niesamowite, kiedy czytamy o tych historiach. Ale za chwilę poznajemy też innego bohatera tej opowieści, właśnie Szymona, który żyje tam od dawna, który mieszka tam od dawna, który ma ogromne poważanie, jest magikiem z doświadczeniem. Prawdopodobnie należałoby tutaj oddzielić to, co znaczy magia, a co znaczy iluzja. Widzimy go jako człowieka, który ma poważanie pośród ludzi, dlatego że jest w stanie robić magiczne sztuczki. Jednocześnie mówią o nim jako o tym, przez którego przejawia się Boża moc, który najwyraźniej ma coś wspólnego z Panem Bogiem. I tak właśnie w Judei, prawdopodobnie w Samarii, też był postrzegane wszelkie dzieła, które czyniono, wszelkie sztuczki magiczne czy jakiekolwiek znaki, to musi być Pan Bóg, który za tym stoi, bo inaczej nie można by było tego czynić. Co więcej, on sam uznawał się i mówił o sobie jako o sobie niezwykłej, jako kimś wyjątkowym. Przyciągał masę ludzi, bardzo go poważali, szanowali, starsi, młodsi, więc prawdopodobnie już był znany na całym terenie od wielu lat. To był człowiek, do którego przychodzili, żeby zobaczyć te wyjątkowe, nadnaturalne wydarzenia. Nie wiemy do końca, co to było. Nie wiemy, czy on też uzurpował sobie w jakiś sposób moc uzdrawiania. Nic o tym nie mamy napisane. Niewątpliwie moglibyśmy przyjąć, że był kimś w rodzaju takiego kuglarza, ale jednak z takim wątkiem, powiedziałbym, magicznym, a to istotne. Okazuje się, że w obliczu Bożego działania, kiedy pojawia się Filip razem z Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Jego krzyżu i zmartwychwstanie, kiedy przychodzi jeden z diakonów, w zasadzie apostoł właśnie z Ewangelią, ewangelista, dzieje się rzecz niezwykła, bo chociaż Szymon ma tak ogromne poważanie, to nagle ludzie słysząc Ewangelię o Jezusie Chrystusie, nawracają się, oddają swoje życie Bogu i przyjmują chrzest. Chociaż Szymon był w stanie sprodukować bardzo ciekawe sztuczki magiczne, o tyle to, co się wydarzyło wokół Filipa i jego głoszenia Ewangelii najpierw, bo to ważne, zdeklasowało wyczyny Szymona. W obliczu Bożego działania także nawet Szymon się nawraca. Takie zderzenie Bożej mocy, prawdziwości Bożego przekazu i jednocześnie kuglarskich sztuczek, imitacji tego, co Pan Bóg może zrobić w naszym życiu, to nie pierwszyzna. Widzimy to już przy Mojżeszu. Jest tam historia, w której on zamienia laskę w węża, a magicy Faraona robią dokładnie to samo. Widzimy sytuację, w której Eliasz udowadnia najróżniejszym jakimś kapłanom pogańskim, że tylko Bóg prawdziwy jest w stanie zesłać ogień na ołtarz polany nawet wodą bez jakichś sztuczek, których oni nie są nawet w stanie wytworzyć. I oto zderzamy się z Szymonem, który chociaż może zaimponować wszystkim i lubi imponować wszystkim i uważa się za kogoś ważniejszego, większego, kogoś szczególnego, być może wybranego, to kiedy przychodzi prosty gość, po prostu Filip, i zaczyna opowiadać Ewangelię, historię o Jezusie Chrystusie, Jego krzyżu i zmartwychwstaniu i mocy, którą to daje ku zbawieniu, nagle wszystko się zmienia. Różnica między iluzją a magią, przynajmniej ja tak sobie to wyobrażam, jest taka, że o ile iluzjonista to człowiek, który ma bystry umysł, zna różne fajne sztuczki, ma sprawne ręce, potrafi w jakiś sposób przyciągnąć mój wzrok w inną stronę, żeby za plecami zrobić coś, co będzie wyglądało właśnie jak magiczna sztuczka. I który wcale do magii żadnej się nie przyznaje. Mówi, to jest po prostu technika, to jest po prostu umiejętność. To szczerze mówiąc, myślę, że taki człowiek, kiedy coś takiego pokazuje, to nawet w moim mniemaniu w jakiś sposób chwali Pana Boga w tym sensie, że to jest niesamowite, że Pan Bóg stworzył takich ludzi, którzy potrafią takie niesamowite rzeczy robić. Natomiast kiedy nazywasz się magikiem, to odwołujesz się do swego rodzaju jakiejś nadnaturalności i jakiejś mocy, która pozwala ci to czynić. Odwołujesz się do jakiejś właśnie magicznej, ezoterycznej albo wszelakiej innej mocy, która jest gdzieś tam i która w jakiś zadziwiający sposób akurat ty ją wykorzystujesz, czy ją nazwiesz energią, czy czymkolwiek innym, i ty ją wykorzystujesz po to, żeby te cuda, znaki i te magiczne sztuczki, których prawdopodobnie nawet sztuczkami nie nazywasz, czynić. To ogromna różnica. Dlatego, że wówczas w bardzo perfidny sposób szatan wykorzystuje to, aby imitować to, co Pan Bóg rzeczywiście chce czynić i może czynić. Ale sam Filip nawet jest zdumiony tym, co widzi. Kiedy patrzy na znaki i cuda Filipa, chodzi za nim, chodzi z nim, patrzy na to wszystko. O rety, ale gość, jak on to robi. A jednocześnie to nawet Szymona dotyka moc Ewangelii, o której mówi apostoł Paweł, że jest ona mocą ku zbawieniu każdego, nawet Szymona, który jest nazywany magiem potocznie. to nie piękne? Człowiek, który wcale tego nie potrzebował, miał uznanie, a jednak, kiedy słyszy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, sam się nawraca. Przyjmuje chrzest. Też chce, aby jego życie zostało przemienione. I to okazuje się jest najistotniejsze w naszym zbawieniu, a także uzdrowieniu. Apostołowie słyszą, że coś się dzieje w tej Samarii. Więc siedząc w Jerozolimie mówią, dobra, w kościele chyba musimy tam się udać, bo Filip tam już jest. Prawdopodobnie nawet Filip mógł ich zawołać i powiedzieć, chłopaki, dzieje się tutaj dużo, naprawdę musicie to zobaczyć, przychodźcie. Więc oni przychodzą. I pierwsze, co robią, to dowiadują się o tym, że ludzie, którzy byli tam wcześniej, Samarytanie, byli ochrzczeni tylko w imieniu Pana Jezusa, w związku z czym modlą się o to, żeby Duch Święty, którego oni jeszcze nie zrozumieją, o którym jeszcze nie usłyszeli, o którym nie wiedzą, że może przepełniać ich życie, ich serce, ich umysły i który może ich prowadzić, jest też dla nich. Zatem modlą się o to, aby tego Ducha Świętego dostali, aby zostali napełnieni Duchem Świętym. My dzisiaj, kiedy chrzcimy kogoś chociażby za tydzień, będziemy chrzcili w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Być może Samarytanie tego nie wiedzieli. Za każdym razem przy chrzcie modlimy się także o napełnienie właśnie Duchem Świętym. Niewątpliwie jednak Ewangelia o Jezusie Chrystusie była drogą do tego i jest pierwszym krokiem, który musi się wydarzyć. Nasza pokuta, nasze upamiętanie, nasze oddanie życia Chrystusowi, zawierzenie tego życia Jemu, wówczas, jak Pan Jezus sam obiecał, Duch Święty zamieszkuje w naszym sercu, przemienia nasze życie. I apostołowie właśnie to opowiadali im wszystkim. Mówili, słuchajcie, musimy się modlić, żebyś ty zrozumiał i uwierzył, że Duch Święty dotyka także twojego życia. Jak to się objawiało? Tu nie jest to napisane, ale z pewnością sam fakt tej modlitwy i tego napełnienia właśnie Duchem Świętym, posłanym od Boga specjalnie dla nas, abyśmy mogli żyć razem z Nim, Szymon jest jeszcze bardziej zdumiony. I prosi o coś, z czego sobie nie zdaje sprawy. Przychodzi do apostołów, bierze kasę, której prawdopodobnie miał sporo, będąc takim sprytnym, i mówi, kupię to od was, dajcie mi trochę tego, będzie fajnie. Dajcie mi trochę tego, żebym ja też mógł tak robić, bo jeszcze czegoś takiego to robić nie umiem. Ja też tak chcę. To zadziwiające, bo przed chwilą przecież Filip chodził, przed chwilą Szymon chodził razem z Filipiem i widział wszystkie znaki i cuda. To niby w jaki sposób Filip według niego to robił? Dajcie mi trochę tego Ducha Świętego, bo ja też będę mógł nakładać ręce na ludzi i będę mógł to robić. Objawia się tutaj pragnienie Szymona, o którym zresztą apostołowie mu mówią. Wiesz co, twoje pieniądze sobie zabierz. W zasadzie razem znikaj, razem z nimi. Nie chcemy słuchać takich bzdur, chyba czegoś nie zrozumiałeś. I to, co prosisz, jest bardzo groźne. Bo właśnie obrażasz Pana Boga, mówiąc takie rzeczy. Myślisz, że to można kupić? Że można kupić Jego ofiarę na krzyżu? Można kupić to, co On zrobił dla ciebie i dla nas? Możemy się wkupić w Jego łaski pieniędzmi, które zresztą masz od Niego? Widzisz, wydaje nam się, a nawet wiemy, że twoje pragnienia są niewłaściwe. Twoje pragnienia względem Pana Boga są niewłaściwe. Twoje pragnienia względem twojego życia są niewłaściwe. I to były słowa do człowieka, który przyjął chrzest, który nawrócił się, bo tak mamy napisane w Nowym Testamencie, a jednak jeszcze nie zrozumiał. Te wszystkie rzeczy, które tkwiły w nim do tej pory, nagle na nowo się obudziły i to pragnienie, żeby być kimś szczególnym, kimś wyjątkowym jak apostołowie, pojawia się po raz kolejny. Mam wrażenie, że trudno go o to winić. Tak się wychował, tak był przekonany, że zdobywa się autorytet. Myślał, że to jest właśnie to, czego powinien szukać w życiu. I zaraz po nawróceniu, widząc te wszystkie cuda i najróżniejsze rzeczy, jeszcze tego Ducha Świętego, który zstępuje na ludzi, on też tego zapragnął, bo on będzie tak robił dla innych i wciąż będzie kimś wyjątkowym, kimś wybranym, kimś szczególnym, kto będzie mógł takie rzeczy robić. Problem w tym, że Boże działanie wzbudza podziw, to fakt. i zasłużenie. Ale nikt oprócz Chrystusa w Bożym Słowie za to pomnika nie dostał. I nie dostanie. Całe Boże Słowo, nawet Stary Testament, tak samo i Nowy, zawsze będzie wskazywał na Chrystusa i na to, że to Jego moc i że to Jego dzieło. I ilekroć zobaczymy takie cuda i znaki i fantastyczne rzeczy, które dzieją się wokół nas, Ducha Świętego, który zstępuje na ludzi, który przemienia nasze życie, to chwali to Chrystusa tylko i wyłącznie. I apostołowie, szczególnie apostoł Paweł, za każdym razem to podkreślał i pokazywał. Ja jestem tylko sługą nieużytecznym, ja jestem tylko sługą Ewangelii, ja jestem tylko sługą Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, który jest Mesjaszem, który jest Synem Bożym, a Ewangelia jest mocą ku zbawieniu. Ja jestem tylko sługą powyższych, a moje wysiłki są niczym, w zasadzie jak śmieci wobec poznania Chrystusa. Działanie magiczne jest aktem mającym na celu uzurpację przez człowieka władzy i wiedzy nieprzynależnej mu z natury. Sama czynność magiczna polega na odwołaniu się do nadnaturalnych mocy w celu zmiany rzeczywistości według woli i oczekiwań osoby podejmującej czynności magiczne. Charakterystyczne dla aktów magicznych jest stosowanie przymusu wobec istot, sił nadnaturalnych, do których się odwołuje. Co więcej, wiara w to, że te ryty i obrzędy drobiazgowo i pieczołowicie wykonane w zasadzie gwarantują sukces. Pan Przemysław Paczewski, komentując Dzieje Apostolskie, właśnie to napisał w jednej z książek. Powstaje pewne ryzyko i apostołowie bardzo dobrze je odczytują. Bo nagle powstaje ryzyko, że człowiek, który z grzesznej natury został zbawiony przez Chrystusa do nowego życia z Nim, chce pozostać w starym i stosować stare metody do nowego życia. I jeżeli zastosujesz stare metody do nowego życia z naszej grzesznej natury, zawsze tworzy się związek, który jest szkodliwy, niebezpieczny i w rezultacie urąga Bożej prawdzie i Bożej mocy. To właśnie miało się wydarzyć wtedy i to wydarza się być może na naszych oczach nieraz, teraz i dzisiaj. Szymon nie rozumiał, co znaczy Duch Święty. Szymon nie rozumiał, na czym polega jego moc i jego działanie. Nie rozumiał, że to nie jest coś, czym ty sobie możesz kogoś obdarowywać według własnego widzimisię, ale Duch Święty to Bóg we własnej osobie, który to On decyduje, co będzie czynił i kogo gdzie pośle. Tak samo apostoł Paweł mówił właśnie, że jest w zasadzie niewolnikiem Ducha Świętego i gdzie Duch Święty go pośle, tam on będzie szedł nieodwrotnie. Duch Święty i Boża moc nie jest czymś, co ty masz w jakichś cudownych rękach, które być może według ciebie są w jakiś sposób szczególny konsekrowane albo namaszczone. Bóg wie, co jeszcze sobie wymyślisz i jesteś w stanie zmusić Boga do tego, żeby On zrobił to, co ty uważasz, że teraz będzie właściwe. Bo to są właśnie magiczne sztuczki. Przekonanie o tym, że możesz na Bogu coś wymusić albo że możesz sobie używać mocy Ducha Świętego według tego, co ty chcesz, jest sprzeczne z Bożym Słowem. Przekonanie o tym, że jeżeli dokonasz jakichś rytuałów, jakichś szczególnych, nie wiem, instrukcji, krok po kroku, to wtedy, na przykład jeżeli modlisz się o czyjeś uzdrowienie, to możesz być pewien, że to musi wyjść. A jeżeli nie wyszło, to prawdopodobnie wina tego, który nie został uzdrowiony. To są magiczne sztuczki. Właśnie to samo Szymon, znając, chciał przełożyć na Bożą moc. Chciał jeszcze dodatkowo, chciał jeszcze właśnie mieć ją po prostu w rękach. To ja będę mógł nakładać, to ja będę mógł zmieniać, to teraz ja będę robił te fajne rzeczy, które robicie wy i co? I postawią mi pomnik, tak jak do tej pory to robili. To są gusła. Apostołowie wzburzyli się, słysząc te słowa. Zrugali go. Odrzucili jego pragnienia. Powiedzieli, stary, módl się o to, żeby Bóg ci przebaczył te grzeszne pragnienia. grzeszne pragnienia. Od razu to odczytali. Gdzieś tam w sercu są grzeszne pragnienia, żeby pokazać, że to ja mogę robić. Że to ja jestem tym, który został wysłany, żeby uzdrawiać innych, albo żeby namaszczać ich Duchem Świętym. To ja wtedy będę na piedestale. To są grzeszne pragnienia, przyjacielu. I lepiej się módl, żeby Bóg ci to wybaczył. W twoim sercu jeszcze jest wiele rzeczy niepoukładanych. Od tego zacznij. Ale czy to jest rzadkość, kiedy słyszysz na przykład o tym, że wiarę można zapeszyć? Kiedy ktoś cię pyta, czy poszedłeś do lekarza, bo wierzysz w uzdrowienie swojego organizmu, ktoś cię pyta, to wiesz, absolutnie nie mów mi o tym, nie chcę o tym słyszeć, nie, żaden lekarz, nie będzie żadnych lekarzy, w ogóle tfu, wypluj te słowa, bo Pan Jezus, Pan Bóg mnie uzdrawia. Jakby wiarę rzeczywiście można było zapeszyć przez to, że ktoś wspomina ze zdrowego rozsądku o tym, co Pan Bóg też nam proponuje. Czy słyszałeś o tym, że ludzie wymuszają na Panu Bogu uzdrowienie? Wołają im głośniej, im bardziej klarownie, im więcej ludzi, tym bardziej skutecznie? Jeżeli głośniej nakrzyczysz na chorobę, to wtedy ona wyjdzie i ucieknie? Zdarzało ci się być tego świadkiem, albo to oglądać, albo o tym słyszeć, albo o tym czytać, bo mnie tak. Czy widziałeś ludzi, którzy chcieli używać mocy Ducha Świętego pierwej, zanim powiedzieli Ewangelię o Jezusie Chrystusie? Którzy byli przekonani, że jakieś ciepło, które przechodzi przez ręce albo nogi człowieka, to jest właśnie Boży Duch, którym teraz, widzisz, już jesteś natchniony, super, cześć, amen, my idziemy do domu, a ty się ciesz swoim uzdrowieniem. I ani słowa o tym, kim jest Chrystus i co może zrobić w twoim życiu, i co zrobił na krzyżu, i co ty winieneś zrobić, jak uwierzyć i oddać mu swoje życie, aby to było możliwe. Ten fragment pokazuje nam bardzo właściwą kolejność wydarzeń i ich priorytet. Działanie Ducha Świętego nie było i nigdy nie będzie ścieżką kariery dla nikogo. Powtórzę to, działanie Ducha Świętego nigdy nie było i nie będzie ścieżką kariery dla nikogo. I apostołowie bardzo klarownie to Szymonowi wytłumaczyli. Chyba, że to będzie ścieżka kariery, która cię zawiedzie na krzyż. Tak jak Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Wówczas, owszem. Co by było, gdyby Szymon dostał tą moc? Mógł nią dysponować? Jak wyglądałaby ta alternatywna rzeczywistość? Co rzeczywiście by sprzedawał innym? Czy nie zrobiłby prawdopodobnie jakiejś najróżniejszej tournée po całym Izraelu? Albo i dalej po całym świecie? Ściągając ludzi? Zachęcając do tego, żeby płacili za bilety, bo tutaj jest Szymon, który ma moc w swoich rękach i on będzie uzdrawiał. A oni by przyjeżdżali z najdalszych zakątków, próbując ze względu na swoje cierpienie i to, co przeżywają, próbując i szukając i wierząc, że być może ten, a może tamten, tych Szymonów pewnie powstałoby więcej. Dlaczego Szymon nie miałby sprzedać tego innym i znowu zarobić? I tak dalej, i tak dalej. Jak się okazuje, cuda działane przez Ducha Świętego mogą być nawet niebezpieczne w odbiorze. Z tym się spotkał właśnie Paweł i Barnaba, apostołowie, kiedy byli w Listrze. Okazało się, że tam ludzie wcale nie myślą o cudach i o znakach jako tych, które muszą być wykonane przez Boga. Wręcz przeciwnie, oni uwierzyli, że właśnie kiedy wykonują te znaki, zarówno Paweł, jak i Barnaba, i widzieli uzdrowienie człowieka, a Paweł nawet krzyknął głośno do niego, no to dawaj, wstawaj, bo widzę, że masz wiarę. Efekt był zupełnie odwrotny od zamierzonego przez apostołów. Okazuje się, że ludzie nie byli przygotowani Ewangelią na to, co miało się wydarzyć. I zaraz powiedzieli, że o, to przyszedł do nas Hermes i Zeus, fantastycznie, złożymy im ofiary. Chłopaki tak się przerazili, że aż rozdali swoje szaty, krzycząc i wołając, błagając, żeby tego nie robili. Jedyne, do czego im się udało ich przekonać, to do tego, żeby tych ofiar w końcu nie złożyli. Ale Ewangelia nie zebrała tam szczególnego owocu. Okazuje się, że cuda i znaki i moc Ducha Świętego to nie zawsze może się okazać. Może mieć takie efekty, jak nam się wydaje. Żyjemy w czasach, kiedy apostoł Paweł już zapowiadał Tymoteuszowi w drugim liście do Niego już bardzo dawno. Słuchaj, przyjdzie czas, kiedy będą szukać sobie nauczycieli, kiedy będą szukać ludzi, nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, nie będą chcieli słuchać prawdy, nie będą chcieli słuchać tego, co akurat w ich wspólnocie albo w kościele jest mówione, czy czego posłuchać warto, ale będą szukać sobie po YouTubie, będą skakać, będą wybierać sobie tych nauczycieli, którzy im się podobają, będą sobie przełączać, kiedy już im się przestanie podobać, będą skracać te wykłady, które w jakiś sposób im nie pasują i będą słuchać tych, którzy im pasują. I w takich czasach po prostu żyjemy. Czasami niektórzy twierdzą, że znaki i cuda muszą się wydarzyć po to, żeby ludzie uwierzyli, co nie jest zgodne z Bożym Słowem, bo nieraz było tak, że ci ludzie, którzy zostali uzdrawiani, wcale nie poszli potem za Chrystusem. Co więcej, ich tam było pełno uzdrowionych, a w zasadzie go ukrzyżowali. Tak mniej więcej 1 do 10. Jeden się nawracał na 10 uzdrowionych. Być może. Zobaczcie, to samo by się stało, gdyby Pan Jezus, gdyby Pan Bóg w trakcie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, nie zamknął drzwi do raju. To samo by się właśnie wydarzyło z Szymonem. To jest dokładnie ta sama alternatywa. Gdyby Szymon mógł sobie to po prostu kupić, mógł trzymać to w rękach, mógł tym dysponować, pokazując, jaki jest fajny, rozwieszając plakaty po mieście, że przyjdź do mnie, to ja cię uzdrowię. To tak samo właśnie, to samo by się wydarzyło, kiedy Adam i Ewa mogliby zostać w raju i byliby przekonani, okej, to jest okej, jakoś sobie teraz z tym poradzimy. Mamy tą wiedzę, którą zdobyliśmy w ten jakże zacny i szlachetny sposób. Teraz jesteśmy jak Pan Bóg. No dobra, ale tu zostajemy i teraz jeszcze pozostaje z nami życie i moc Edenu i raju. Pan Bóg musiał to uczynić, ażeby nie zmieszać tego, co jest imitacją Jego mocy, prawdy i życia z rzeczywistą prawdą, Jego mocą i życiem. Piękne jest to, że Szymon, słysząc słowa apostołów, myślę, że przeszedł konkretne upamiętanie, że nagle zaczęło do niego docierać. Przeraził się. Myślicie, że to były brutalne słowa? Ja też myślałem, że były brutalne, ale jeden z moich przyjaciół mi powiedział, słuchaj, ale pamiętasz Ananiasza i Safirę? Tamci, kiedy okłamali Ducha Świętego, to był kłopot. W zasadzie padli martwi od razu. Więc zasadniczo chyba Szymon miał dosyć sporo łaski. I chociaż brzmi to dosyć ostro, to tak naprawdę brzmiało ostro tylko po to, ażeby facet się opamiętał i żeby mógł rzeczywiście zrozumieć, co naprawdę się dzieje. I wydaje mi się, że to się właśnie dzieje, bo Szymon do apostołów mówi, błagajcie, żeby to się nie stało, proszę. Przepraszam, ja słyszę przepraszam od niego tutaj, ewidentnie. Panie Boże, nie zrozumiałem Twojej mocy i Twojej potęgi. To także sygnał dla nas, że Pan Bóg ma bardzo dużo łaski dla nas. Jeżeli wyobrażamy sobie, że modlitwa o drugiego człowieka, modlitwa uzdrowienia to nasza zasługa, kiedy próbujemy sobie stawiać pomniki, kiedy wymyślamy techniki, żeby jeszcze lepiej to robić, albo kiedy uważamy, że w jakiś sposób to my przyczyniliśmy się do czegoś, a nie Boża moc, Ewangelia Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego, to wciąż możemy zawrócić z tej złej ścieżki. Po prostu pokutując i mówiąc, Panie Boże, my nie możemy nic poza Tobą. Ale jest też druga strona tego medalu. Widzisz, ten fragment zaczyna się od tego, że Filip trafia do Samarii, do miejsca, w którym zasadniczo wcześniej z pewnością nie chciał przebywać, w którym być może wciąż było mu niewygodnie, w którym być może wciąż czuł się obco, w którym wciąż myślał, że mieszkają ci paskudni, wredni Samarytanie. A jednak poszedł tam ze względu na Chrystusa, który przemienił jego życie i dał mu takie powołanie. Poszedł do ludzi, których wcześniej nie lubił, nie chciał, być może nawet nienawidził i których był uczony od samego dziecka, że to są ludzie, z którymi nie powinien mieć żadnego kontaktu. Tymczasem ze względu na polecenie Jezusa Chrystusa i na Jego działanie w Jego życiu, w Jego sercu, On poszedł pomimo wszystko. Poszedł, żeby głosić im Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Kiedy apostołowie kończą swój pobyt w Samarii w tym krótkim w tym krótkim fragmencie, to właśnie jest mowa o tym, że przeszli jeszcze po wielu wioskach, opowiadając znowu Ewangelię, wrócili do Jerozolimy, a potem znowu, wciąż i wciąż na nowo, docierali do tego, co uważali za krańce świata, tylko po to, aby opowiedzieć Ewangelię o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. A temu towarzyszyły najróżniejsze cuda i znaki i uzdrowienia. Zatem jeżeli Pan Bóg powołał cię do swojego królestwa, jesteś częścią Jego wspólnoty, myślę, że jedną z najmniej prawidłowych przekonań byłoby, że masz nie modlić się o uzdrowienie innych. Myślę, że jednym z najbardziej karkołomnych dowodów byłoby, okej, to ja nie powinienem, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, bo Pan Bóg właśnie cię wybrał do tego, żebyś szedł i głosił Jego Ewangelię i wierzył i oglądał cuda i znaki, które ze względu na tę Ewangelię i ze względu na Chrystusa i ze względu na moc Ducha Świętego, która jest w tobie przez Jezusa Chrystusa, aby je czynić i aby ludzie mogli je oglądać, mogli się właśnie być może ze względu na nie też nawracać. To jest nasze powołanie, kochani. Nie umiesz się modlić o uzdrowienie drugiej osoby? Nie musisz umieć. Jeżeli możesz się nauczyć, proszę bardzo. Jeżeli chcesz dysponować uzdrowieniem w imieniu Pana Boga, zejdź z tej ścieżki. Tylko On może to uczynić. A my jesteśmy według Bożego Słowa sługami nieużytecznymi. Tak możemy o sobie myśleć. Pan Bóg chce czynić wielkie rzeczy pomiędzy nami, a Pan Jezus to zapowiedział. Ale to wciąż On. I to tylko Jemu pomnik będzie stawiany. A karierę z Nim możesz zrobić tylko w ten sposób, że skończysz jak On, na krzyżu. Zatem, jeżeli dzisiaj, wczoraj, jutro potrzebujesz modlitwy o uzdrowienie, to tak, w tym Kościele wierzymy, że Pan Bóg uzdrawia. Absolutnie, w 100%, w 120 nawet. Wierzymy, że tylko On może to zrobić, że On ma moc, że dał nam mądrość, w jaki sposób mamy patrzeć na swoje ciało i na uzdrowienie. Dał różne sposoby, dał po prostu swoje dzieło, swoją moc, swojego ducha. On sam za nasze cierpienia umarł na krzyżu. Więc jeżeli chcesz się dzisiaj pomodlić, tutaj będą z przodu czekali ludzie na ciebie. Jeżeli chcesz, żebyśmy przyjechali do ciebie, bo potrzebujesz uzdrowienia, ty, twoi bliscy, jak najbardziej, proszę, nie poniechaj tego. Jeżeli czujesz, że Pan Bóg daje ci dar uzdrawiania, bo taki dar Ducha Świętego też jest, to nie manipuluj nim, tylko po prostu powiedz mi, po co jeszcze tutaj siedzisz, skoro tyle ludzi jest na zewnątrz i wszędzie, którzy potrzebują tego uzdrowienia. Panie Boże, dziękujemy za dzisiejszy dzień, za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który tak cudownie to wszystko zaplanował, że Ty ratunek dla nas zaplanowałeś w tak wyjątkowy, kompleksowy, szczegółowy sposób. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że to Twoje dzieło, Twój Syn, Ty, Panie Jezu, na krzyżu, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, dałeś nam w ogóle powód i prawo do tego, żebyśmy rozważali te rzeczy, o których dzisiaj mówimy. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz uzdrawiać i uzdrawiasz. I dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoje uzdrowienie wykracza daleko poza nasze zrozumienie. Że to nie tylko kwestia tego, że, Panie, zabierasz chorobę, przez którą cierpimy, ale to jest kwestia uzdrowienia naszego serca, naszego ducha, naszego umysłu. Poznanie Ciebie jako Tego, który jest wszystkim i we wszystkim. A przy tym wszystko inne nie ma żadnej wartości. Boże, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj możemy oglądać Twoje słowo i widzieć Twoje dzieła i cuda i chcemy je oglądać pomiędzy nami ze względu na Twoją Ewangelię. Panie, używaj nas do tego, abyśmy modlili się o siebie nawzajem, abyśmy modlili się, Panie, wytrwale, abyśmy stale się modlili, wierząc, że Ty nas podniesiesz, abyśmy modlili się z wiarą do Ciebie, że Ty, Panie, możesz uczynić i że to Ty jesteś Bogiem, który o tym decyduje. Boże, wyślij nas na cały świat, abyśmy tymi rękoma, które są nieużyteczne, tymi sercami, które tak często wątpią, abyśmy po prostu w Twoim imieniu i w Twojej mocy mogli iść i widzieć Twoje dzieło pośród tych, którzy potrzebują Ciebie. Tobie niech z tego wszystkiego, Panie, płynie chwała i tylko i wyłącznie Tobie. W imieniu Jezusa. Amen.